wolności, Duchu Święty.
Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś poszerzył pragnienia naszych serc i żebyś napełnił je tym, czego nasze serca pragną i co jest treścią naszych próśb, które mogą pochodzić z naszych serc, nawet jeśli nie znajdujemy słów do ich wyrażenia. Tak, prosimy Cię, Duchu Święty, abyśmy byli coraz bardziej narzędziami zbawczej woli Boga, narzędziami Jego Królestwa. Przyjdź, Królestwo Twoje, przyjdź, Duchu Święty. Przyzywając obecności Ducha Świętego, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Kontynuujemy naszą wędrówkę drogami wyznaczonymi przez katechizm Kościoła katolickiego. Człowiek odpowiada Bogu, rozdział trzeci, 142 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Przez swoje objawienie niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, by zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą. Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara. Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę. Całą swoją istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu objawicielowi. Pismo Święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu posłuszeństwem wiary. Artykuł pierwszy. Wierze. Posłuszeństwo wiary. Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu. Ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo Święte, jest Abraham. Dziewica zaś Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem. Abraham, ojciec wszystkich wierzących. List do Hebrajczyków, głosząc wielką pochwałę wiary przodków, podkreśla w sposób szczególny wiarę Abrahama. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. List do Hebrajczyków, rozdział 11. Przez wiarę żył jak cudzoziemiec i pielgrzym w ziemi obiecanej. Przez wiarę Sara otrzymała moc poczęcia syna obietnicy. A w końcu przez wiarę Abraham złożył w ofierze swego jedynego syna. Abraham urzeczywistnia w ten sposób definicję wiary zawartą w liście do Hebrajczyków. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. W liście do Rzymian czytamy, uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wzmocniony tą wiarą, Abraham stał się ojcem wszystkich tych, którzy wierzą. Stary Testament jest bogaty w świadectwa takiej wiary. List do Hebrajczyków głosi pochwałę przykładu wiary przodków, którzy dzięki niej otrzymali świadectwo. Jednak Bóg nam lepszy los zgotował. Dał nam łaskę wiary w Jego Syna Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. Maryja błogosławiona, która uwierzyła. Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo wiary. W wierze przyjmuje ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela, wierząc, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. i dając swoje przyzwolenie, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Elżbieta pozdrawia ją tymi słowami: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Z powodu tej wiary wszystkie pokolenia będą ją nazywały błogosławioną. Przez całe jej życie, aż do ostatniej próby, gdy Jezus, jej Syn, umierał na krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. Maryja nie przestała wierzyć w wypełnienie się Bożego Słowa. Dlatego Kościół czci w Maryi najczystsze wypełnienie wiary. Drodzy Państwo, podejmując temat dzisiejszej katechezy, wspólnota Kościoła przed naszymi oczyma stawia w sposób szczególny dwie postacie: Abrahama i Matkę Najświętszą. Postawom i działaniom tych dwóch osób trzeba przypatrzeć się w kontekście naszej wiary, naszego życia i naszego dziejącego się dzisiaj, zanurzonego w bardzo konkretny kontekst. Kontekst naznaczony wielkimi problemami. O czym myślę? Wielkim problemem człowieka współczesnego jest właśnie wiara w Pana Boga. A więc to podstawowe pytanie o istnienie Boga. Pytanie związane z przeżywaniem wiary chrześcijańskiej na co dzień. W tym pytanie o Jego obecność w ludzkim życiu, zwłaszcza problem milczenia Boga wobec cierpienia i wszechobecnego zła, toczącego się na naszych oczach, chociażby za naszą wschodnią granicą. Dlatego mówienie o Bogu Abrahama, który przecież jest także naszym Bogiem, powinno zdążać do poszerzenia tradycyjnych ujęć obecnych w różnego rodzaju opracowaniach teologicznych ujmujących orędzie zawarte w dziejach Abrahama i narodu wybranego w kategoriach przymierza i posłuszeństwa wiary. Historia objawiania się jedynego Boga, utrwalona na kartach Starego i Nowego Testamentu, może stać się wspaniałym wykładem wiary o Bogu i w nowym świetle przedstawić Jego obecność w życiu każdego człowieka. Boga można doświadczyć każdego dnia, jeśli tylko spojrzeć na otaczający nas świat i dokonujące się wydarzenia oczami wiary, jak kiedyś czynili to Abraham i inni biblijni bohaterowie. Drodzy Państwo, u początków naszej wiary w Boga i istnienie Kościoła jako wspólnoty wierzących znajduje się patriarcha Abraham, któremu Bóg objawił się w haremie i polecił ruszyć w drogę do ziemi obiecanej. Rzeczywistym powodem powołania Abrahama był zamiar Boży zgromadzenia w jedno rozproszonej ludzkości, jak ujmuje to katechizm w numerze 59. Swój zamiar Bóg realizuje, ocalając potomstwo Abrahama z niewoli egipskiej i ustanawiając swoim ludem. Przez Mojżesza dał Izraelowi swoje prawo i zawarł z nim przymierze na Synaju, które było zapowiedzią wiecznego przymierza ustanowionego w Jezusie Chrystusie i przeznaczonego dla wszystkich ludzi. Dzięki temu odwiecznemu planowi Bożemu wszyscy jesteśmy w wierze dziećmi Abrahama. Należy zwrócić uwagę na prosty fakt, że wiedza Abrahama, a później Izraelitów o Bogu, nie była na początku doskonała i pełna, lecz rozwijała się, ulegając nieustannemu pogłębianiu i wzbogacaniu. Stopniowe objawianie przez Boga swej tajemnicy łączyło się wprost z Jego wielkimi czynami w historii zbawienia. Początkiem zbawczego dzieła Boga jest powołanie Abrama, związane z obietnicą ziemi i obietnicą potomstwa tak licznego jak gwiazdy na niebie. Abram, a imię to znaczy etymologicznie ojciec jest wzniosły lub ojciec mnie miłuje. Trzeba pamiętać, że ojciec wskazywał zapewne Boga domowego, Boga rodziny. Został wezwany, by ruszyć w drogę do ziemi obiecanej. Bóg zawarł z nim przymierze. Abram ma się stać według zapowiedzi Boga ojcem wielu narodów, czyli Abrahamem, jak etymologicznie interpretuje to imię hagiograf. Późniejsza tradycja biblijna wielokrotnie głosi wielką pochwałę wiary Abrahama, który usłuchał wezwania Bożego, nie wiedząc, dokąd idzie. O tej bezprzykładnej wierze i ufności Abrahama wspomina także święty Paweł w liście do Galatów, w liście do Rzymian. Powołując Abrahama, Bóg stworzył zalążek przyszłego ludu Bożego, który miał stać się powiernikiem obietnicy danej patriarchom. Abraham, później jego następcy, stopniowo poznawali też objawiającego się im Boga, doskonaląc wyobrażenie i wiedzę o Nim. Jak ukazuje Biblia, Abraham i inni patriarchowie służyli jednemu Bogu, którego nazywali Bogiem mojego ojca. A więc był on Bogiem Abrahama, potem Bogiem Izaaka, następnie Bogiem Jakuba. Ten okres w historii narodu wybranego nazywany jest henoteizmem. Izrael posiadał jednego Boga. Po zstąpieniu Jakuba i jego synów do Egiptu, ich potomkowie byli prześladowani przez Egipcjan. Wtedy to Bóg wzbudził im przewodnika i wodza, którym był Mojżesz. Objawiając swoje imię, Bóg objawił mu jakby cząstkę prawdy o swej boskiej tajemnicy i swoich zamiarach, najpierw względem Izraela, a potem całej ludzkości. Bóg Izraela nosi imię Jestem, który jestem, to znaczy jest On aktualnie działającym, obecnym tutaj i teraz, w życiu narodu i poszczególnego człowieka. Innymi słowami, Bóg jakby mówił do Mojżesza i Izraelitów: zrozumcie, kim jestem, kiedy okaże się jako działający na waszą korzyść dla was. Tak właśnie Izrael zawsze rozpoznawał Boga Jahwe jako tego, który jest obecny tu i teraz w losach narodu wybranego. W szczególny sposób ta wyjątkowa obecność Boga została potwierdzona przez wielkie wydarzenia – wyjścia z Egiptu i zawarcia przymierza synajskiego. Pierwszej uczcie paschalnej spożytej w Egipcie towarzyszyło zbawcze przejście Boga i wyzwolenie pokoleń izraelskich z niewoli egipskiej dokonane wśród wielu cudów i znaków. Wyjście z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone stało się najważniejszym doświadczeniem zbawienia dla Izraela, nieustannie wspominanym później przez cały Izrael. To wyjątkowe zdarzenie znalazło też swoje ukoronowanie w zawartym przy górze Synaj przymierzu, gdzie naród wybrany otrzymał przez pośrednictwo Mojżesza prawo Boże i zawarł z Bogiem przymierze, stając się Jego własnością i ludem Bożym. Odtąd ten lud Boży winien był mu służyć. Jako jedynemu, prawdziwemu i żywemu Bogu, opatrznościowemu Ojcu i sprawiedliwemu sędziemu, oczekując obiecanego Zbawiciela. Warto sobie uzmysłowić, że z postacią Mojżesza jest też związana wiara w Boga Izraela jako Boga jedynego. Według Księgi Wyjścia Bóg na prośbę Mojżesza objawił mu swoje imię, przyrzekając obecność i opiekę. Rzeczywiście po zawarciu przymierza na Synaju Izrael stał się ludem Boga Jahwe, obiecując służyć tylko Jemu. Odtąd też nie wolno było Izraelowi posiadać żadnych bogów i nie wolno było wykonywać podobizn z metalu czy drewna. Bóg Jahwe ukazuje się jako Bóg zazdrosny. Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. W religijnej historii Izraela rozpoczyna się w ten sposób czas monoteizmu. Mimo to Izrael często odchodził w tym czasie od Jahwe, oddając hołd bogom pogańskim, zwłaszcza w czasach sędziów i okresie królewskim, gdy stał się narodem osiadłym i rolniczym. Nie może więc dziwić, że Jozue zgromadził wszystkie pokolenia Izraela w Sychem i zobowiązał je do uznania wyłącznie Boga Jahwe oraz bezwzględnego zachowania pierwszego przykazania dekalogu. Wiara w Boga Jahwe zyskała nowy impuls pod wpływem proroków przebywających na wygnaniu, zwłaszcza Ezechiela i tak zwanego drugiego Izajasza, którzy ukazali Jahwe jako Pana historii i Boga całego świata. Pomimo burzliwych dziejów Izraela i jego licznych niewierności, które prowadziły do zerwania łączności z Bogiem, ze swojej strony Bóg nie odwołał obecności w narodzie i pośród narodu. Przeciwnie, objawiał się słowami i czynami ludowi nabytemu jako jedyny, prawdziwy i żywy Bóg. Ażeby Izrael doświadczył, jakie są drogi Boże w stosunku do ludzi. I aby dzięki przemawianiu Boga przez usta proroków z biegiem czasu coraz głębiej i jaśniej je rozumiał i coraz szerzej wśród narodów budził ich świadomość. Konstytucja dogmatyczna o Bożym objawieniu. Dzięki prorokom i głoszonemu przez nich orędziu Izrael rozpoznał Boga Jahwe jako Boga jednego i jedynego. I uznał wszystkie inne bóstwa za nicość. Prawda o Bogu jedynym, Stwórcy nieba i ziemi, stanie się podstawowym przekonaniem teologicznym Żydów i wyróżnikiem judaizmu w pogańskim świecie. Ten Bóg objawił się w Nowym Testamencie jako Ojciec Jezusa Chrystusa. W ten sposób lud w wierze Abrahama przygotował zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła. Ta biblijna historia zbawienia, drodzy Państwo, jest wspaniałym, egzystencjalnym wykładem tajemnicy Boga, który objawia się człowiekowi, zbawia go, i można odnaleźć w niej przynajmniej kilka bardzo praktycznych wskazań i prawd egzystencjalnych wzbogacających naszą wiarę. Dzięki biblijnej historii zbawienia można lepiej poznać samego Boga i Jego wielką miłość do ludzi. Na przykładzie życiowych doświadczeń ludzi Biblii można pogłębić postawę wiary w Boga. Można też, a nie jest to bez znaczenia, pogłębić spojrzenie na historiozbawczą łączność, jaka istnieje na kartach Pisma Świętego przez pokolenia. Dwie szczególne postacie, ojciec wszystkich wierzących, czyli Abraham. Nie wiemy, co działo się w sercu Abrahama na zboczu wzgórza Moria. Ale możemy się chyba domyślać, że było ono bardzo rozkołatane. Wiele razy przecież słyszeliśmy, że Abraham jest nazywany ojcem wszystkich wierzących. O tym przypomniał nam katechizm. I stajemy się tym samym świadkami wydarzenia, które w najpełniejszy sposób odpowiada na pytanie o przyczyny tak zaszczytnego określenia. Ojciec wierzących. Na pewno Abraham zasłużył sobie na to miano, kiedy zaufał Bogu, zostawiając swoje dotychczasowe życie, gdy został wezwany z Ur Chaldejskiego, by pójść w nieznane. Był człowiekiem w podeszłym wieku. A przecież trudno przesadza się stare dęby. Na pewno też Abraham zasłużył na miano ojca wierzących, gdy stał się protoplastą narodu wybranego. Ale w największym chyba stopniu zasłużył sobie na to miano, kiedy pokazał Bogu, do jak wielkiej ofiary jest zdolny. Oto Bóg zażądał od niego ofiary syna, który miał być podporą jego starości. W nagrodę za taką wiarę Bóg wypowiedział słowa swego niesamowitego błogosławieństwa. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie Twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Scena z Księgi Rodzaju to moment przymierza z narodem wybranym, ale też zapowiedź Kościoła. Niektórzy egzegeci w słowach o niezliczonym potomstwie dostrzegają zapowiedź nowego ludu Bożego, który w każdym narodzie będzie chwalił Pana. Tak więc w Abrahamie mają początek Żydzi, ale też chrześcijanie. Abraham dzięki miłosierdziu Pana oszczędził swego syna, ale Pan nie oszczędził Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. Wspomina o tym święty Paweł w liście do Rzymian. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z nim i wszystkiego nie darować? A zatem, drodzy Państwo, wzgórze Moria staje przed naszymi oczyma w korespondencji z Golgotą. Tam miała miejsce ofiara ponad wszelkie ofiary. Na Moria Bóg posłużył się niedoskonałym barankiem w zaroślach. Na Golgocie zastąpił go Boży Baranek. Wraz z Abrahamem cała wierząca ludzkość wyruszyła ku ziemi, która leży poza wszelkim widocznym horyzontem. I postawa Maryi, scena doskonale nam znana, scena zwiastowania, gdzie Maryja wypowiada swoje życiowe fiat. Jej postawa jest pełna wielkiego zaufania mądrości Bożej. Nie może tego zgłębić rozumem. Maryja dopełnia ten akt wiary służbą. Nie pozostaje wierna, nie czeka, co się dalej stanie, lecz działa. Wychodzi z domu, idzie do swojej krewnej, by jej pomóc. Maryja wychodzi ze swoją wiarą do drugiego człowieka, do Elżbiety. To wyjście sprawia, że przy spotkaniu dwie kobiety łączą się we wspólnym hymnie na cześć Boga, wychwalając Jego dobroć. w postawie tej widzimy, że wiara nie da się zamknąć w czterech ścianach. Trzeba z nią wyjść, nieść z radością, służbą drugiej osobie jak najcenniejszy skarb. Pan Bóg, drodzy Państwo, nie przemawia do nas dziś w taki sam sposób, jak czynił do Abrahama i Maryi. Jednak każdy z nas może doświadczyć spotkania z Bogiem przez sakramenty. W każdym z nich spotykamy żywego i prawdziwego Boga. W sakramentach możemy nawiązać rzeczywisty dialog z Bogiem. W nich przychodzi do mnie ten sam Bóg, który przyszedł do Abrahama i Maryi. Zadajmy sobie więc pytanie, jaka powinna być moja postawa, jaka powinna być moja odpowiedź, przede wszystkim taka jak Maryi, postawa ufna, rozumna, gotowa do działania. Jaka powinna być moja postawa, gdy mówię wierzę? Jak wygląda moje wychodzenie z wiarą do drugiego człowieka? Jak przeżywam spotkania z Bogiem w sakramentach? Co zmienia w moim życiu zetknięcie się z Bogiem? Jak służę drugiej osobie? I cytat z Ojca Świętego Benedykta XVI. Wiara nam daje nam właśnie to, jest ufnym zawierzeniem pewnemu, które jest Bogiem, który daje mi jakąś inną pewność, choć nie mniej solidną od tej, która pochodzi z dokładnego obliczenia lub nauki. Wiara nie jest zwykłą, intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga. Jest aktem, przez który swobodnie powierzam się Bogu, który jest Ojcem i który mnie kocha. Jest posłuszeństwem dającym mi nadzieję i ufność. Nie wierzy się samemu z siebie, bez łaski Ducha Świętego. Nie wierzy się także w samotności, ale wraz z braćmi. Począwszy od chrztu, każdy wierzący jest powołany do przeżywania na nowo i uczynienia swoim tego wyznania wiary wraz z braćmi. Wierzyć, kontynuuje Ojciec Święty Benedykt XVI, to w całkowitej wolności i radości powierzyć siebie opatrznościowemu, dziejowemu planowi Boga, jak to uczynił patriarcha Abraham, jak Maryja z Nazaretu. Wiara jest więc zgodą, z którą nasz umysł i serce wypowiadają swoje Bogu, wyznając, że Jezus jest Panem. To przemienia życie. Otwiera mu drogę ku pełni sensu, czyni je tak nowym, pełnym radości i niezawodnej nadziei. Koniec cytatu. A już w kolejnej katechezie, drodzy Państwo, będziemy kontynuowali naszą refleksję. Wierzyć w jednego Boga wiem, komu uwierzyłem.